Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest program medyczny w Radiu Gdańsk, w którym będziemy rozmawiać o chorobach hematologicznych. W studiu jest gość, profesor doktor habilitowany Jan Maciej Zaucha, kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam pana profesora, dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Panie profesorze, przeciętny człowiek, słysząc hematologia, to sobie wyobraża właśnie od razu białaczkę, przeszczep komórek, trudne leczenie, duże ryzyko niepowodzenia. Czy tak jest rzeczywiście z białaczkami w tej chwili?
No, generalnie wszystko zależy od typu białaczki, ponieważ są takie białaczki, państwo może nie uwierzycie, które w momencie rozpoznania nie wymagają leczenia. Takim przykładem jest przewlekła białaczka limfocytowa. Natomiast większość tych białaczek, o których się boimy i które wymagają transplantacji szpiku, to są ostre białaczki szpikowe, ostre białaczki limfoblastyczne i rzeczywiście tych chorób trzeba się bać, choć chcę powiedzieć, że w porównaniu do innych nowotworów wyleczalność z ostrych białaczek jest stosunkowo wysoka, bo ponad 50% chorych potrafimy trwale z białaczki wyleczyć.
Czy ta białaczka to jest choroba osób młodych, czy niekoniecznie?
Nie, wręcz przeciwnie. Niestety generalnie na białaczki chorują szczególnie u dorosłych, bo nie mówimy tu o dzieci, ja się zajmuję dorosłymi, ludzie starsi. Ryzyko zachorowania na ostrą białaczkę szpikową wzrasta z wiekiem i taki szczyt jest powyżej 70 roku życia. I tu jest osobny problem, jak leczyć ludzi starszych na ostre białaczki. Natomiast na białaczki oczywiście chorują też ludzie młodsi, a że młodsi mogą być poddani bardziej intensywnemu leczeniu, więcej o młodych się mówi. Natomiast ta grupa ludzi starszych jest troszkę zapomniana medialnie, na przykład też nie jest przedstawiana w sposób szeroki, a jest to duży problem, jeśli chodzi o zachorowalność.
Panie profesorze, to powiedzmy w takim razie, co się dzieje w organizmie człowieka, który jest chory na białaczkę?
Może zacznijmy od tego, czym jest białaczka, bo mija niemalże 150 lat, od kiedy ten termin został wprowadzony. Wprowadził go po raz pierwszy pan profesor Rudolf Virchow, który był naszym sąsiadem, działał w Berlinie, był profesorem anatomopatologii, zresztą medycy znają go z wielu różnych odkryć, natomiast on był również tym, który jako druga osoba na świecie opisała pacjenta z białaczką. Natomiast był tym pierwszym, który wprowadził termin białaczka. No, nazwa białaczka, gdybyście państwo, nie wiem, zapytali dziecko, co to jest białaczka, to by ktoś powiedział, że prawdopodobnie jest tam biała krew. I po części jest to prawda, chociaż nie jest to tak, jakbyśmy myśleli, że krew pobrana od pacjenta na białaczkę jest biała. Nie, ona jest nadal czerwona. Natomiast zwiększa się tam liczba białych ciałek krwi, które właśnie przez Rudolfa Virchowa zostały opisane i że ich ilość jest na tyle duża, że zmienia się nawet konsystencja krwi. Gdyby ktoś był zainteresowany, jak wyglądają białe ciałka krwi, to mogę czasem studentom to opowiadam, takie porównanie przedstawić, mianowicie jeśli ktoś pamięta jeszcze ze starych czasów, bo teraz już coraz rzadziej, jak wygląda mleko po przygotowaniu. Teraz rzadko mleko gotujemy, najczęściej na mleku jest kożuch. I gdybyśmy odwirowali krew człowieka w wirówce, zwykłej wirówce, to w próbówce, to na dnie tej próbówki byłyby krwinki czerwone, u góry byłaby część płynna krwi, a pomiędzy właśnie cieniutki taki kożuszek, i wręcz on się tak nazywa, kożuszkiem leukocytarnym, i to są białe ciałka krwi. Także jest ich bardzo niewiele. To jest taki kożuszek w stosunku u zdrowego człowieka w stosunku do czerwonych krwinek. Natomiast w białaczce ten kożuszek urasta nie tylko do ilości kożucha, ale wręcz może ich ilość być tak duża, że rzeczywiście ta krew, ta próbka staje się taka biało-czerwona i te krwinki widać.
I jaki to ma wpływ na to, co się dzieje w organizmie?
I to oczywiście ma istotny wpływ, ponieważ musimy pamiętać, że białe krwinki to są krwinki, które są bardzo aktywnymi krwinkami. One bronią nas przed infekcjami, czyli jeśli ich jest za dużo, jeśli one nie mogą funkcjonować prawidłowo, to wtedy niestety zaczynają się infekcje. Dwa, jeśli ich jest bardzo dużo, to jest zaburzony przepływ tej krwi. No i też nie działa prawidłowo układ hemostatyczny, ponieważ te krwinki nowotworowe wypierają prawidłowe krwinki czerwone, prawidłowe krwinki płytkowe, czyli tak naprawdę mamy coraz więcej nieprawidłowych komórek, a nie mamy tych prawidłowych, tych, które odpowiadają za szereg mechanizmów obronnych, za układ taki, że nasza krew odpowiednio szybko krzepnie po zranieniu, więc jest skłonność do krwawień, u pacjentów pojawiają się wybroczyny na skórze, także pojawia się szereg objawów. Natomiast
te objawy dużo wcześniej, pani profesorze, zanim
rozwinie się. Natomiast właśnie chcę jeszcze raz powiedzieć w sensie takim, że czyli białaczka to jest taka sytuacja, w której mamy zwiększoną liczbę białych ciał krwi. Ale chcę jeszcze raz powiedzieć, że mamy bardzo różne typy białaczek. Mamy białaczki takie, w których rozpoznanie białaczki wcale nie warunkuje konieczności leczenia, ponieważ nie zawsze ta zwiększona liczba białych ciał krwi powoduje objawy. U części chorych, i na pewno wielu ze słuchaczy taką sytuację przeżyło, rozpoznanie stawiane jest zupełnie przypadkowo przy okazji badania morfologii krwi, które chcę od razu powiedzieć, raz w roku każdy dorosły powinien u siebie wykonać. I czasem się zdarza, że nagle okazuje się, że ta liczba białych ciał krwi jest zwiększona. Możemy wtedy często postawić rozpoznanie, nie zawsze, ale postawić rozpoznanie białaczki, natomiast niekoniecznie musimy takich chorych leczyć. Tutaj najlepszym przykładem jest przewlekła białaczka limfocytowa. Natomiast sytuacja, kiedy ten rozrost jest bardzo gwałtowny, szybki, ta liczba komórek nowotworowych w sposób geometryczny przyspiesza, wówczas pojawiają się objawy i taką sytuację mamy w przebiegu ostrych białaczek.
To panie profesorze, powiedzmy teraz słuchaczom, na co oni mogą zwrócić uwagę, powinni zwrócić uwagę. Mówił pan o morfologii, mówił pan o wybroczynach. Czy są jakieś jeszcze symptomy, takie wczesne,
to które... muszę państwa niestety zmartwić. Tak jak uczę studentów na temat symptomatologii chorób układu krwiotwórczego, to zaczynam od tego, że nie ma specyficznych, patognomonicznych, czyli takich wskazujących na to, że być może mamy białaczkę. Niestety objawy są bardzo niespecyficzne. I czasem jest trudno na początku, na przykład lekarzowi rodzinnemu, się zorientować, że być może przyczyną tych dolegliwości, a jakie to są dolegliwości? To może być osłabienie, mogą być bóle głowy, bóle kości, czasem dreszcze. Natomiast czasem choroba w pełni zdrowia zaczyna się infekcją i tak naprawdę infekcja jest pierwszym objawem choroby, więc niestety,
ale zawsze widać w morfologii?
Prawie zawsze. To znaczy dla hematologa widać, dla może przeciętnego lekarza nie każda białaczka jest od razu widoczna. Ale tu chcę jeszcze państwu powiedzieć, tak jak państwu wspomniałem, białaczka to jest taki moment, że jest zwiększona taka sytuacja, że jest zwiększona liczba białych ciał krwi. Ale są białaczki, ostre białaczki, w których rozpoznajemy ostrą białaczkę, ale ta liczba białych ciał krwinek nie jest wcale zwiększona. Przeciwnie, może być wręcz obniżona. W związku z tym nie zawsze to, co przeciętny człowiek uważa za rozpoznanie białaczki, zgadza się z tym, co my widzimy w innych badaniach. I są tak zwane białaczki aleukemiczne, więc to można by powiedzieć po polsku białaczka bezbiałaczkowa. Zdarza się, i 30% ostrych białaczek jest białaczek bezbiałaczkowych. Więc reasumując,
bardzo
rozpoznanie, tak, jest to złożony problem, dlatego nie ukrywam, no jest do tego potrzebny fachowiec, jest do tego potrzebny lekarz hematolog, żeby się zorientować, w czym rzecz. Natomiast objawy, które mogą wskazywać na ostrą białaczkę, są rzeczywiście na początku niespecyficzne. Natomiast takie objawy, o jakich pani redaktor mówiła, pod postacią na przykład wybroczyn, pod postacią jakichś samoistnych krwawień, czy zwiększona skłonność do infekcji, jedna angina, za tydzień druga angina, czy zapalenie płuc, to są objawy ostrzegawcze, które powinny nasunąć lekarzowi, na przykład rodzinnemu, możliwość wystąpienia choroby układu krwiotwórczego i zlecenia choćby w tym momencie morfologii krwi. Ale morfologia krwi, proszę państwa, jest bardzo tanim badaniem. Kosztuje między 8 a 12 zł, więc nawet jeśli ktoś nie ma tego zlecenia, to apeluję, że jeśli chciałby sprawdzić, wystarczy zrobić tą morfologię, nawet samemu. I to jest właśnie zaleta i przewaga nasza, że wprawdzie symptomatologia ostrych białaczek, czyli objawy ostrych białaczek są niespecyficzne, albo te objawy są krótkotrwające, albo mogą imitować inne choroby, to fakt wglądu w morfologię krwi, bardzo łatwy, bo jest to podstawowe badanie, niezwykle ułatwia postawienie rozpoznania pod warunkiem, że tą morfologię zrobimy.
Panie profesorze, a czy nowotwory hematologiczne, właśnie białaczki, one się różnią biologicznie, mają różny stopień zaawansowania?
Proszę państwa, to
i
jest...
I tak dalej, i od tego zależy sposób, w jaki leczycie te choroby.
To jest niezwykle, znaczy biologia białaczki jest niezwykle złożona. Po pierwsze, wyróżniamy przewlekłe i ostre białaczki. To po pierwsze. Przewlekłe znaczy, że dłużej trwające, nie zagrażające bezpośrednio życiu, i w tych białaczkach bardzo często łatwiej możemy leczyć. Może nie wyleczyć zawsze, ale możemy łatwiej leczyć te białaczki. Natomiast to, o czym głównie chcemy mówić, to o ostrych białaczkach. To już w ramach ostrych białaczek mamy ostre białaczki szpikowe, ostrą białaczkę limfoblastyczną, a w ramach każdej z tych białaczek grup wyróżniamy podtypy. I nawet na tyle głęboko dzielimy te podtypy, że są białaczki, które są zależne od określonych zmian genetycznych. Czyli jest na przykład białaczka z translokacją chromosomu 821. Nic to państwu nie mówi, tylko ja chcę pokazać, że to jest jakby taka pieczątka na tej białaczce.
Czyli to nie jest tak, że każda białaczka u każdej osoby jest taka sama. O to
chodzi. Znaczy są podobne. Na przykład, jeśli mamy osobę X białaczką z translokacją 821, to ta białaczka jest najczęściej podobna u osoby Y również z translokacją 821. Ale nie jest też tak, że jak ja mam ostrą białaczkę jakoś tam, a ktoś ma inną, że te białaczki są podobne. Wręcz przeciwnie, rokowanie w tych białaczkach może być bardzo zróżnicowane. Są takie typy białaczek, których nawet obecnie możemy tylko leczyć je chemicznie i wyniki leczenia są dobre. Są nawet takie ostre białaczki, jak białaczka promielocytowa, w której wręcz możemy je wyleczyć bez użycia nawet chemioterapii. A przeciwnie, mamy takie ostre białaczki szpikowe, które intensywne leczenie chemioterapią i transplantacją szpiku często niestety nie zawsze przynosi powodzenia.
I to jest moje kolejne pytanie. Rozumiem, że każdą z tych osób, o których pan profesor wspomniał, trzeba leczyć trochę inaczej. Indywidualnie dopasować do tej osoby podawane jej leki i mogą to być, to się nazywa nawet tak fachowo, leczenie celowane. Tak?
To znaczy, to jest jeszcze w sferze naszych marzeń. Ponieważ my ciągle się uczymy i mówię my, to nie tylko w Polsce, ale na świecie lekarze uczą się właśnie rozpracowywania tych białaczek i wiemy już bardzo dużo, ale to nie zawsze znaczy, że my dla każdej białaczki mamy leczenie celowane. Wręcz przeciwnie, w ostrych białaczkach możliwość leczenia celowanego póki co ciągle jeszcze jest bardzo ograniczona, chociaż chcę powiedzieć, że w ostatnich latach dokonał się ogromny postęp. Są już leki. Typowym takim przykładem, chyba najbardziej znanym, jest inhibitor mutacji FLT3, gdzie możliwość dołączenia tego leku do typowego schematu poprawia wyniki
leczenia. Czyli do chemioterapii na przykład.
Czyli do chemioterapii. Czyli nie jest tak, że my za pomocą samego leczenia celowanego możemy białaczkę wyleczyć, natomiast trwają poszukiwania, żeby wzmocnić, zwiększyć skuteczność tak zwanego standardowego leczenia, czyli schematu chemioterapii, który, proszę państwa, znany już od ponad 20 czy 30 lat i wszędzie na świecie jest stosowany, ponieważ póki co nie wymyślono nic lepszego. Ale postęp w leczeniu ostrych białaczek jest coraz większy. To nie jest tak oczywiście, że
co to znaczy,
nie ma
celowany?
Chorób, w którym leczenia celowanego nie można użyć. Jest zresztą pierwszą chorobą na świecie, w którym zastosowano typowe leczenie celowane, jest przewlekła białaczka szpikowa. Wracając do pana profesora Rudolfa Virchowa, opisu białaczki, to właśnie najpewniej to był pacjent, przez niego opisany, to był pacjent z przewlekłą białaczką szpikową. w toku badań przez kolejne 100 lat okazało się, że jest tam specyficzna zmiana genetyczna, że jest tam specyficzna zmiana molekularna i co więcej, gdzieś około 20 lat temu wymyślono specyficzny lek blokujący tą zmianę molekularną. I to leczenie z powodzeniem stosujemy w tej chwili u chorych z przewlekłą białaczką szpikową, na tyle z powodzeniem, że po kilku latach, 6-7 latach leczenia tych chorych na przewlekłą białaczkę szpikową można podjąć próbę odstawienia tego leczenia i około 50% pacjentów jest wyleczonych, czyli nie następuje nawrót choroby.
Proszę czyli Państwa, zadaniem tego preparatu jest, rozumiem, wyłączyć jakąś funkcję komórki.
Komórek, tak. Wyłączyć funkcję komórek. Te komórki są zahamowane, nie proliferują. No i teraz, ale uważano do tej pory, że mimo, że one są zahamowane, to jak tylko się odstawi ten lek, to one znowu zaczną proliferować. A nagle się okazało, że...
Proliferować to znaczy, co to znaczy?
Czyli rozmnażać się, czyli doszłoby do nawrotu białaczki. Ale okazało się, że jak odstawimy ten lek, co jest osiągnięciem ostatnich lat, okazuje się, że u połowy chorych nie następuje nawrót białaczki. Natomiast mechanizm, w jaki sposób po 8 czy 6 czy iluś tam latach leczenia doszło do wyleczenia tego pacjenta, do dzisiaj jest nieznany. Czy jest taka hipoteza, że być może ten klon białaczkowy, który ciągle był hamowany, wyczerpał się. I w pewnym momencie po prostu nie miał siły do rozmnażania, mówiąc tak oględnie, i w związku z tym nie stanowi zagrożenia dla pacjenta. Ale to jest jedyna choroba, której jest określona zmiana molekularna i w niej możemy stosować określony inhibitor. W innych białaczkach tak dobrze nie jest. Biologia tych chorób jest bardziej złożona i śmiem twierdzić, że w ostrych białaczkach, właściwie każda ostra białaczka, niemalże każda ostra białaczka jest bardzo często indywidualną chorobą. I w związku z tym leczenie musi zarówno być ogólne, takie, które jest skuteczne u większości chorych z ostrymi białaczkami, a jeśli się znajdzie indywidualny element, który moglibyśmy zahamować, te elementy są i chcę powiedzieć, tu jako przykład mogę powiedzieć o chorych z ostrą białaczką limfoblastyczną, u których u części pacjentów okazało się, że jest zmiana molekularna, którą możemy specyficznie hamować. Jest to obecność tak zwanego chromosomu Filadelfia, zresztą podobnego jak w tej przewlekłej białaczce szpikowej i podobne leki możemy tam stosować i okazuje się, że rokowanie tych pacjentów, a tutaj a propos ludzi starszych, to często właśnie się zdarza to chorobą ludzi starszych, dramatycznie się poprawiło, że ci pacjenci potrafią kilka lat za pomocą tabletkowego leczenia pozostawać w remisji.
I panie profesorze, na koniec przed przerwą jeszcze krótko, czy w Polsce mamy obecnie dostępne terapie na wszystkich etapach leczenia białaczki?
Muszę państwu powiedzieć z przyjemnością, że właściwie leczenie ostrych białaczek w Polsce jest na poziomie i przewlekłej białaczki szpikowej, jest na poziomie niemalże światowym. I są pewne jeszcze miejsca, w którym powinniśmy gonić świat. To szczególnie dotyczy przewlekłej białaczki limfocytowej, ale generalnie ta najbardziej dotknięta grupa chorych, czyli chorych na ostre białaczki, to muszę powiedzieć, że tutaj leczenie w żaden sposób nie odbiega od standardów światowych.
Profesor doktor habilitowany Jan Maciej Zaucha, kierownik Katedry Kliniki Hematologii i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest naszym gościem. Do rozmowy wracamy za kilka minut.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. W audycji medycznej gościem jest profesor doktor habilitowany Jan Maciej Zaucha, kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam pana profesora ponownie. Czy każdy pacjent z białaczką potrzebuje przeszczepu szpiku?
Nie każdy. Nie każdy nawet z ostrą białaczką, chociaż chcę powiedzieć, że większość pacjentów z ostrą białaczką rzeczywiście do wyleczenia wymaga transplantacji szpiku. Natomiast pacjenci z przewlekłą białaczką szpikową w ogóle nie wymagają w tej chwili praktycznie transplantacji.
Bo transplantacja jest transplantacja jest elementem leczenia, jakimś etapem tego leczenia,
znaczy,
tak? Wy zaczynacie od czegoś innego?
Transplantacja szpiku jest rzeczywiście elementem zaplanowanego leczenia. Czyli w momencie, kiedy pacjent ma rozpoznaną chorobę, my już w momencie rozpoznania kwalifikujemy wstępnie chorego albo do ścieżki transplantacyjnej, albo do ścieżki leczenia zachowawczego. I białaczka, na przykład przewlekła białaczka szpikowa, która była kiedyś jednym z głównych wskazań do transplantacji szpiku. I tu pozwolę sobie przypomnieć, że jak 25 lat temu w Ośrodku Gdańskim wykonaliśmy pierwszą alogeniczną transplantację szpiku, to właśnie było pacjenta chorego na przewlekłą białaczkę szpikową. Natomiast w tej chwili pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową praktycznie nie przeszczepiamy właśnie z powodu możliwości zastosowania leczenia celowanego.
Ja tak sobie myślę, że co ci pacjenci na przykład uważają, że skoro ja nie jestem zakwalifikowany do przeszczepienia, to może coś ze mną jest nie tak, jest gorzej, będę gorzej leczony, bo utarło się, że ten przeszczep to jest taka metoda leczenia, która ratuje życie.
Ale pacjenci są coraz w tej chwili bardziej świadomi. Oni posiadają wiedzę, czym jest transplantacja szpiku, wiedzą, jakie są jej zalety, ale też wiedzą o niestety możliwych powikłaniach. I w związku z tym wielu pacjentów, wiedząc, na co chorują, zdają sobie sprawę, że są to choroby takie, w których ta transplantacja jest niezbędna, no a są też na szczęście sytuacje, w których tej transplantacji wykonywać nie musimy. Czyli odpowiadając jeszcze raz na pani pytanie, nie każdy chory na białaczkę, nawet nie każdy chory na ostrą białaczkę wymaga transplantacji szpiku. Natomiast część chorych, żeby została wyleczona, musi być poddana transplantacji szpiku, ponieważ póki co nie mamy lepszej metody. Ale tu jeszcze jedna ważna rzecz. Transplantacja szpiku nie jest metodą ratunkową. Czy innymi słowy, nie robi się tego wtedy, kiedy jest źle. Przeciwnie, transplantację szpiku robimy wtedy, kiedy praktycznie tej choroby nie widać. Czyli wtedy, kiedy pacjent uzyskał coś, co my fachowo nazywamy całkowitą remisją, a gdy miał to lepiej wytłumaczyć, to po prostu jest to sytuacja, w której choroby my nie widzimy za pomocą nawet często bardzo czułych metod, ale wiemy, że te komórki białaczkowe, szczególnie te komórki macierzyste, białaczki ciągle są. I transplantacja szpiku jest po to, od dawcy, żeby te komórki wyeliminować. I je eliminuje nie w sposób taki, że my chemicznie je jeszcze niszczymy. Przeciwnie, tutaj jest efekt terapii komórkowej. To właśnie komórki dawcy wyszukują przetrwałe komórki nowotworowe biorcy, i tą reakcję, pożyteczną reakcję, nazywamy reakcją przeszczep przeciw białaczce. I to jest podstawa sukcesu transplantacji szpiku od dawcy.
Czy dzisiaj, w dzisiejszych czasach, teraz obecnie łatwiej znaleźć jest dawców? Bo jeszcze parę lat temu mieliśmy często w mediach takie dramatyczne apele, że się poszukuje kogoś. Teraz też, ale rzadziej.
Muszę państwu powiedzieć, z wielką przyjemnością chcę powiedzieć, że może właśnie dzięki tym apelom, może właśnie dzięki rozpropagowaniu idei transplantacyjnej w naszym społeczeństwie, w Polsce mamy bardzo dużo ludzi, którzy wstępnie zgłosiło się do tego, że mogą być dawcami szpiku, zostali wstępnie przebadani i praktycznie obecnie dla około, bym powiedział, 80-90% naszych chorych możemy znaleźć dawcę szpiku. Nasz rejestr dawców jest jednym z największych w Europie. Tutaj chcę też podkreślić bardzo mocną współpracę ośrodka Fundacji DKMS z Niemiec, która była tym, co właściwie zmobilizowała, uruchomiła ogromną rzeszę ludzi, która zgłosiła się do tej honorowej niezwykle funkcji podzielenia się swoim szpikiem. Także większość chorych rzeczywiście tego dawcę ma. Po drugie, chcę jeszcze podkreślić, że od niedawna istnieje możliwość wykonania transplantacji od dawców częściowo zgodnych w rodzinie. W skrócie jest to dawca na przykład matka dla dziecka albo dziecko dla rodziców. Często mówiłem, że właśnie na ostre białaczki chorują ludzie starsi.
Czyli przepraszam, zatrzymajmy się. Kiedyś było, że 100% musiało być zgodności?
Tak, kiedyś musiało być 100% zgodności i tutaj pani redaktor używa takiego obiegowego pojęcia 100% zgodności, ale nie dodaje jednego słowa w antygenach transplantacyjnych. To jest ważne, bo wiadomo, że jeśli mamy niespokrewnionego dawcę, w pełni zgodnego, to przecież nie jest to ta sama osoba. To jest ktoś obcy, ale jest w pełni zgodny w antygenach transplantacyjnych. Natomiast okazało się, że jeśli mamy dawcę rodzinnego, podkreślam rodzinnego, zgodnego tylko w połowie genomu, a wiadomo, że każde dziecko dziedziczy połowę genomu od rodziców, to taki dawca również może być z powodzeniem użyty do transplantacji, którą nazywamy fachowo haploidentyczną. I ten właściwie możliwość skorzystania z tego typu dawcy praktycznie, jeśli ktoś ma normalną rodzinę, pozwala na wykonanie niemalże u 100% chorych transplantację szpicy.
A co się zmieniło, że teraz można, a kiedyś nie można było? Postęp medycyny to umożliwił? Zmienił,
tak, badania podstawowe pokazały się, że pewna w sumie niewielka zmiana w technice transplantacyjnej, mianowicie podanie pewnego leku kilka dni po infuzji komórek, co wydawałoby się, że podanie cytostatycznego leku już po podaniu komórek jest rzeczą niemożliwą, no bo przecież nam chodzi o to, żeby ten szpik się otworzył. A okazało się, że co więcej można podać, a po drugie ma to zbawienny wpływ na immunologię tego przeszczepu, pozwala na przyjęcie przeszczepu i zahamowuje zbyt gwałtowną reakcję tego przeszczepu wobec swojego nowego biorcy. I te transplantacje haploidentyczne, wyniki tych transplantacji są wręcz porównywalne, jeśli chodzi o ich skuteczność, bezpieczeństwo, do transplantacji od dawców w pełni zgodnych, niespokrewnionych. Także, proszę Państwa, jest to ogromny postęp, który pozwala niemalże u 100% chorych znaleźć odpowiedniego dawcę.
Panie profesorze, a jak wygląda leczenie białaczki z punktu widzenia pacjenta? Co musi wiedzieć taka osoba, żeby jego terapia jej miała większe szanse powodzenia? Musi się jakoś specjalnie przygotowywać w czasie tego leczenia, unikać jakichś sytuacji? No i przede wszystkim, czy musi być odizolowany od otoczenia? Jak to wygląda dzisiaj?
Pani właściwie zadając to pytanie już narzuca mi odpowiedź, tak? Bo sugeruje, że musi być odizolowany, bo rzeczywiście ja się zgodzę. Największym niebezpieczeństwem w trakcie leczenia samej ostrej białaczki, a w szczególności w okresie po transplantacji szpiku są infekcje. Natomiast no nie jest tak, że taki pacjent musi być zamknięty w jakiejś bańce szklanej i nie mieć dostępu do świata zewnętrznego, natomiast trzeba pewne zachować zasady rozsądku, czyli unikać możliwości zarażenia się infekcjami. I teraz tutaj, proszę Państwa, niestety kłania się zachowanie naszego całego społeczeństwa. Proszę Państwa, dowiedziałem się niedawno, że w Polsce przeciwko grypie szczepi się 1% społeczeństwa. A ta cała reszta, która twierdzi, że nigdy na grypę nie choruje, jeśli zachoruje na grypę, a przypadkowo spotka się z takim pacjentem po transplantacji szpiku, to tego pacjenta zarazi grypą, a grypa dla chorego po transplantacji szpiku jest niezwykle niebezpieczna. Czyli innymi słowy, to nie tylko jest ważne, co ma chory robić. Chory ma unikać skupisk ludzkich, unikać sytuacji, w których na przykład je jakąś niesprawdzoną żywność, unikać sytuacji, w których jest narażony na wysokie stężenie zarodników grzyba, na przykład nie robi remontu w mieszkaniu albo unika mieszkania w domu, w którym ktoś robi remont, ponieważ to jest taka sytuacja, gdzie te zarodniki w powietrzu po prostu pływają i stanowią olbrzymie zagrożenie. Nie chodzi do piwnicy, nie chodzi do obory ze zwierzętami, no bo to są miejsca, w których on może, jest większe ryzyko narażenia na rozwój infekcji i tych chorych edukujemy, mówimy, w jaki sposób oni powinni się zachowywać, ale edukujemy też rodziny. I jedną z podstawowych informacji na rozmowie transplantacyjnej przed transplantacją szpiku jest właśnie pytanie do rodziny. Powiem panią, czy pani do żony, czy do męża, czy pan, pani się szczepiła przeciwko grypie? To jest rzecz no, zupełnie niedoceniona w naszym społeczeństwie, wręcz przeciwnie, wiele osób twierdzi, że szczepienie im niestety szkodziło. To są pacjenci, którzy mimo udanej transplantacji szpiku, ich odporność nie jest taka jak zdrowych ludzi, nie mówiąc o tym, że i zdrowi sobie nie zawsze radzą z tą infekcją.
Panie profesorze, a białaczki i inne choroby hematologiczne to są choroby tak zwane dziedziczne, czyli genetyczne, jak w jakiś sposób dziedziczone. Czy one raczej mają związek, nie wiem, ze stylem życia może, czy w ogóle nie wiadomo, z czym mają związek?
Generalnie, jeśli możemy mówić o chorobach w ogóle nowotworowych, to część chorób nowotworowych jest na własne życzenie, na przykład rak płuca z powodu palenia. Natomiast są takie choroby nowotworowe, które niestety nie zależą w istotny sposób od naszego życia i są po prostu demokratyczne, dotyczą i mądrych, i głupszych, i starszych, i młodszych. I do takich chorób należą niestety białaczki. Czyli nie ma niestety predyspozycji genetycznej, szczególnie jeśli chodzi o ostre białaczki. Natomiast w przewlekłych białaczkach, właściwie jedyną takim przykładem w przewlekłej białaczce limfocytowej jest pewna skłonność rodzinna, ale zdecydowana większość pacjentów, jeśli zbiera z nimi wywiad, czy mama, czy tata chorowali na tego typu chorobę, nie, to jest pierwsze zachorowanie, czyli...
A wie pan, dlaczego o to zapytałam? Bo bardzo wiele osób uważa, tak powszechnie, że jest to efekt, może być efekt promieniowania na przykład rentgenowskiego, czy w ogóle ogólnie promieniowania tak. różnych promieniowań na człowieka.
Znaczy,
i teraz pytanie, czy to jest mit, czy to jest prawda,
znaczy,
że tak może
to
być?
To nie jest do końca mit, ponieważ na przykład w Japonii po wybuchu bomby atomowej była zwiększona liczba chorych, właśnie chorujących na przewlekłą białaczkę szpikową. Czyli na pewno środowisko zewnętrzne, promieniowanie, jeśli ono przekracza znacznie normy, może istotnie wpłynąć na częstość występowania chorób. Ale w naszych warunkach, w takich jakich żyjemy na co dzień, nie ma praktycznie takich sytuacji, które środowiskowo no, w sposób udowodniony działają na indukują występowanie ostrych białaczek, chociaż oczywiście, proszę państwa, pewna doza rozsądku obowiązuje. Bo jeśli mamy na przykład rolnika, a to jest typowy przykład, uwielbiam naszą polską wieś obserwować sobie po pracy, jak nasi rolnicy pracują, widzę, jedzie rolnik na traktorze, rozsiewa nawozy i co? Jak on jest ubrany? Żadnej ochrony, żadnej maski i przez ileś godzin on wdycha substancje chemiczne, które, i to jest w sposób udowodniony, indukują zmiany w genomie, w szpiku pacjenta, mogą prowadzić do rozwoju takich stanów przedbiałaczkowych, zwanych zespołami mielodysplastycznymi i niestety u tych pacjentów częściej dochodzi do rozwoju ostrych białaczek. I my
Chce pan profesor, przepraszam, powiedzieć, że są jakieś grupy zawodowe
tak,
bardziej narażone?
Właśnie są grupy, są takie hipotezy, że właśnie rolnicy są częściej narażeni na tego typu schorzenia. Tak samo niektórzy uważali, że ci, którzy mają kontakt z lakierami, farbami, to nie zostało to udowodnione, ale rada jest taka, jeśli mamy na przykład kontakt z czynnikami toksycznymi, nie wiem, ktoś maluje coś, domek odświeża letniskowy, czy powinien się zabezpieczyć, powinien mieć odpowiedni strój, odpowiednio zabezpieczenie
nawet
dróg.
Nawet jednorazowy kontakt no, może mieć
powiem
znaczenie.
Tak, no, tego nie udowodniono, ale zdrowy rozsądek podpowiada, że należy się chronić. Należy się chronić i to nie jest żaden wstyd. Występować w masce, występować w odzieży ochronnej, wręcz przeciwnie, jest to rozsądne. I dlatego pewne zachowania środowiskowe oczywiście mogą mieć wpływ na częstość występowania chorób.
Panie profesorze, a w leczeniu których chorób specjalizuje się szczególnie pana zespół? Nad czym pracujecie naukowo?
Klinika Hematologii jest rzeczywiście ośrodkiem referencyjnym, jeśli chodzi o tutaj województwo pomorskie w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, więc tak naprawdę zajmujemy się właściwie wszystkimi pacjentami, choć no, takim flagową grupą pacjentów z przyczyn oczywistych są oczywiście pacjenci chorzy na ostre białaczki, ponieważ tak naprawdę jest to właściwie poza jeszcze oddziałem hematologicznym w Słupsku, to jest właśnie jedyne miejsce, gdzie ci pacjenci mogą być intensywnie leczeni. Mamy nadzieję też, że jeszcze tacy pacjenci będą leczeni w innych oddziałach, ale generalnie to są ci pacjenci, nad którymi, których przede wszystkim uważamy, że jest to obowiązek nasz przyjęcia ich leczenia. Natomiast pyta Pani o nasze prace również naukowe. Tutaj też prowadzimy prace naukowe, bo chcemy właśnie, próbując znaleźć, czy są jacyś chorzy, gdzie możemy zastosować celowane leczenie. Badamy we współpracy tutaj z profesorem Wasongiem za pomocą sekwencjonowania drugiej generacji genom tych pacjentów, szukając właśnie punktów uchwytu do leczenia celowanego. I to są nasze zainteresowania naukowe, ale one nie tylko ograniczają się do chorych na ostre białaczki. Interesujemy się naukowo też chorymi na chłoniaki. Ja osobiście zajmuję się leczeniem chorych na chłoniaka Hodgkina. Także każdy tutaj z kolegów, koleżanek, która pracuje w klinice, gdzieś ma swoje punkty zainteresowania i właściwie te najważniejsze choroby nowotworowe układu krwiotwórczego są obejmowane przez różne grupy naszych kolegów,
czyli wszystko
kolegów,
można u nas leczyć, nie trzeba jechać
generalnie
do
uważam,
ośrodków.
Że nasz ośrodek naprawdę ma i ekspertyzę, i wiedzę, jeśli chodzi o możliwości leczenia zdecydowanej większości.
A zmieniły się też warunki większości. Chyba leczenia, prawda?
Warunki na pewno się zdecydowanie
się
poprawiły. Przeprowadziliśmy się do nowej siedziby, nowoczesnego szpitala, w którym mamy trzy oddziały. Jest oddział transplantacyjny, jest oddział leczenia intensywnego hematologicznego. Właśnie tam leczymy pacjentów na ostre białaczki. Jest też oddział hematologii ogólnej. Mamy też oddział dzienny, chociaż no chcę powiedzieć, że te potrzeby, w szczególności jeśli chodzi o chemioterapię dzienną, są niezaspokojone. Na pewno coraz więcej pacjentów będzie mogło być leczonych właśnie w ramach chemioterapii dziennej. Nawet być może, jeśli się uda rozwinąć leczenie celowane pacjentów na ostre białaczki, kto wie, czy również właśnie ludzie starsi, którzy do tej pory często są niestety w jakimś sensie trochę wykluczani z tego leczenia, będą mogli być też leczeni.
Profesor doktor habilitowany Jan Maciej Zaucha, kierownik Katedry Kliniki Hematologii i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dziękuję panie profesorze za
dziękuję
rozmowę,
bardzo.
Za przyjście do studia. Państwu dziękuję za uwagę i w imieniu Julii Chorodeckiej, która audycję zrealizowała i własnym, do usłyszenia mówię Joanna Matuszewska.